Przede wszystkim chcę oddać chwałę Panu Bogu, Bogu Najwyższemu. Jemu niech będzie chwała. Dla mnie jest niesamowitym przywilejem dzisiaj usłużyć w tym zborze. Proszę mi wierzyć. Chciałabym, aby to świadectwo, które przedstawię, bo dzisiaj nie będzie kazania teologicznego w moim wydaniu, w żadnym wypadku. Chciałam dzielić się świadectwem, o którym mam przekonanie, że mam mówić. Dlaczego będziemy czytali sobie słowa, które będą wyświetlane na prezentacji. Proszę już o włączenie prezentacji. Zaufać Bogu, gdy rzeczywistość przeczy wierze, czyli wierzyć pomimo. Jeżeli Bóg daje ci wyzwanie, które wydaje ci się, że przewyższa zupełnie twoje możliwości, że nie ma takiej opcji, że wykonasz to zadanie, to słuchajcie, trzymajcie się tego, co mówi Boże Słowo. Jeżeli rzeczywiście Bogu zaufamy, nawet kiedy wszystkie dane racjonalne mówią, co ty robisz, człowieku, przegrasz, ale jeżeli jesteś przekonany, że to jest od Boga, rób to. Do tego chcę was zachęcić i celem mojego dzisiejszego świadectwa jest zachęcenie każdego z was, jeżeli jesteście w jakiejś sytuacji, gdzie nie wiecie, co robić, ale macie od Boga słowo bądź proroctwo, ale nie wiecie po ludzku, czy możecie je wykonać, to chciałabym, aby to świadectwo, które przekażę, zachęciło was do wykonania. Dlaczego również chcę podzielić się tym świadectwem? Dlatego, że wiele nauczam rodziców i nauczycieli o tym, aby przekazywali to, co widziały ich oczy kolejnemu pokoleniu. Już Biblia mówi w wielu tekstach Starego Testamentu, w szczególności o tym, co mieli przekazywać Izraelici kolejnemu pokoleniu. Na pamiątkę wyjścia z Egiptu, Księga Wyjścia 13:8, w tym dniu będziesz opowiadał synowi swemu, swoim dzieciom. Dzieje się tak ze względu na to, co uczynił Pan dla mnie w czasie wyjścia z Egiptu. Będzie to dla ciebie znakiem na ręce i przypomnieniem między oczami, aby prawo Pana było w ustach twoich, gdyż ręką potężną wywiódł cię Pan z Egiptu. Będzie zachowywał to postanowienie w oznaczonym czasie rok w rok, gdy Pan wprowadzi cię do kraju Kananejczyka, jak poprzysiągł tobie i przodkom twoim i da go tobie. I jeszcze jeden tekst z wydarzeń na Chorebie, powtórzone prawo 4:9. Tylko strzeż się bardzo i pilnuj siebie, byś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały twe oczy, by z twego serca nie uszły po wszystkie dni twego życia, ale ucz ich synów, swych synów i wnuków. W związku z tym chciałabym, aby to wydarzenie, które widziały moje oczy, w którym uczestniczyłam osobiście jako naoczny świadek, nigdy nie zostało zapomniane. Podkreślę, nie był to wynik mojej mądrości ani przedsiębiorczości. Nie chcę się pochwalić ani jedną rzeczą, którą dzisiaj zobaczycie. Chcę oddać tylko i wyłącznie Bogu chwałę. Stanęliśmy jako zarząd, ja byłam i prezesem stowarzyszenia prowadzącego chrześcijańskie placówki Samuel i dyrektorem i stanęliśmy przed ogromnym wyzwaniem. Kiedy była tak zwana restrukturalizacja szkolnictwa, czyli szkoły podstawowe przechodziły w ósmoklasowe, gimnazja zamykane, również to miało wielkie znaczenie dla budynków, a my korzystaliśmy z budynku szkoły publicznej gimnazjum. Powiedziano nam, że został nam jeszcze tylko rok na to, abyśmy mogli w tym budynku, który widzicie, funkcjonować. Mieliśmy tutaj bardzo dużo metrów, które wynajmowaliśmy i spokojnie mogliśmy funkcjonować. W Warszawie tak naprawdę nie ma ani działek, ani budynków, które wpisane są w planach zagospodarowania terenów właśnie w celach edukacyjnych. Innych nie można wynająć. Więc stanęłam przed bardzo trudnym zadaniem. Stanęłam jako kobieta, jako osoba, która tak naprawdę bierze na siebie ogromną odpowiedzialność. I wiecie, co wtedy człowiek robi? Modli się. No, to jest pierwsza rzecz. Chrześcijanin przede wszystkim tak klęka, modli się. I wiecie, to były niesamowicie gorliwe modlitwy. Niesamowicie gorliwe modlitwy. Słuchajcie, ja w swoim życiu kilkukrotnie odebrałam słowo od Boga bezpośrednio przez to, co Bóg powiedział przez tekst Pisma Świętego, jak też odebrałam przez proroctwa, między innymi służba w koledżu biblijnym, jak miałam wtedy w proroctwie, co było niemożliwe. Byliśmy jako pastorstwo w Gubinie i mąż tam pełnił służbę pastorską. A jednak wiele lat temu Bóg przez proroków podwójnie jeszcze powtórzył, że będę w koledżu biblijnym. I tu, kiedy usłyszałam to słowo o tym, co Bóg zrobi wtedy, kiedy jestem tak zaniepokojona, kiedy nie mogę spać i złożę na nich i na otoczenie mojego wzgórza błogosławieństwo i spuszczę na nich deszcz we właściwym czasie, a będzie to deszcz błogosławieństwa. Tam dalej jeszcze było powiedziane o pokoju i spokoju, o bezpieczeństwie, o ziemi, która wyda plon. Ja już tylko jeden werset tutaj przytoczyłam. Słuchajcie, ja się złapałam tego bardzo mocno. Ja się tak złapałam, że przez te kolejne miesiące, kiedy wszystko było niemożliwe, ja mówiłam wszystkim wokół, ale ja dostałam od Boga słowo i wierzę, że to jest od Niego i że spełni się wszystko, co jest niemożliwe. Po przeszukaniach przez wiele miesięcy terenu i dzielnic też ościennych, już wiedzieliśmy, że nie znajdziemy niczego blisko. Pan Bóg przysłał i za każdym razem w czasie tym trudnym przysyłał do szkoły takich rodziców, którzy mogli wspomagać architektów i innych tu w budowie istotnych. I te osoby dodawały mi niesamowitej otuchy. Bóg daje ludzi, którzy nam pomagają w takich trudnych sytuacjach i to jest piękne. Słuchajcie, listopad 2017 rok, jesień, taka smutna jesień. Dowiaduję się o jeszcze jednym budynku w odległej już wprawdzie dzielnicy, ale budynku, który jest pod wynajem. Wiecie, kiedy przyjeżdżam pod ten budynek, za pierwszym razem nie mogłam jeszcze wejść do środka, dopiero kolejnym, dostałam zezwolenie, mówię, ludzie, w życiu, no, to jest jedyna rzecz, do jakiej możemy wejść. I słuchajcie, jeszcze nie wiedziałam, co mnie czeka, to tylko widok zewnętrzny był taki straszny, odstraszający. Jeszcze nie wiedziałam tak naprawdę, co mnie czeka. Więc zaufać Bogu, gdy rzeczywistość przeczy wierze, tu mają wejść przedszkolaczki, szkoła podstawowa, gimnazjum, które później przekształcone zostało w liceum. Kiedy już wpuszczono mnie do środka, wiedziałam, że każde pomieszczenie musi być przebudowane, ale to nic, to tylko pomieszczenia. Damy sobie radę, myślałam, nie jest tak źle jeszcze. No teren, nie wiedziałam, gdzie początek, gdzie koniec, 5000 metrów, duża rzeczywiście działka, a przecież szkoła, przedszkole musi mieć plac zabaw, tak, salę, boisko, całe zaplecze, więc tutaj trzeba to zagospodarować. I co się zaczęło dziać, kiedy miałam właśnie tą panią architekt, poszukiwanie, wiadomo, kierownika budowy, tak, tych wszystkich specjalistów, ale kto budował nawet mały dom? Myśmy ostatnio budowali niewielki dom, to wiemy, ile się czeka na wszystkie pozwolenia. Słuchajcie, a co dopiero na pozwolenie, na budowę tak ogromnej inwestycji, ponieważ dużą część trzeba było po prostu na projekt budowlany przebudowywać. Więc wiele miesięcy prac, wiele trudności, wiele błędów bardzo, ale Bóg posyłał ludzi i nawet charytatywnie pracujących wtedy, tak jak mój szwagier, który jako inżynier budowlany niesamowicie wspierał mnie. I słuchajcie, nie mogliśmy czekać na to, aż dostaniemy pozwolenie na budowę. 1 września trzeba było wejść do szkoły. Więc pani architekt mówi, piszemy w takim razie taki wniosek, tak, o działania remontowo-adaptacyjne. Jak zobaczycie, co się zmieniało, czy to były działania remontowo-adaptacyjne, nawet kształt budynku zewnętrzny się zmienił. Ale Bóg powiedział, będziemy bezpiecznie mieszkać. I słuchajcie, poszłam za tym tak naprawdę pomimo, tak, to wszystko, kiedy już weszła firma, mówi tutaj burzymy wszystko. Okazało się, że wszystkie instalacje, od wodno-kanalizacyjnych, poprzez grzewcze, poprzez elektrykę, wejścia, musieliśmy mieć kilka wejść, było tylko jedne, budowę nowych klatek, nowych sal. Nie będę już wszystkiego wymieniała, bo tego było bardzo dużo. A więc jeszcze burzenie, nie tylko budowa. Jest koniec marca, 1 września trzeba wejść z prawie 300 dziećmi i 60 nauczycielami do budynku. Przecież jest rok szkolny. Słuchajcie, ściany były tak grube, że czasami jedną ścianę trzeba było burzyć 3 dni specjalnymi takimi maszynami wypożyczanymi. A wszystko trzeba burzyć, żeby kłaść te różne rury, tak, żeby budować salę gimnastyczną. To, co widzicie, jest koniec marca. Weszliśmy na tą budowę dzień przed świętami Wielkiej Nocy. Dzień przed świętami Wielkiej Nocy. Ekipa już chciała zrezygnować, dlatego że cały czas też zarząd nie wyrażał zgody na podpisanie umowy. Wiecie, dzisiaj, kiedy się patrzę na to z perspektywy czasu, myślę, ale ja wierzyłam w to, co się wydarzy, ale przecież oni nie musieli wierzyć w to, co się wydarzy. Więc dlaczego ja się tak dziwiłam, że oni nie chcą podpisać tej umowy? Przecież to do mnie było to słowo. To ja wszystkim opowiadałam, że skoro zatem Bóg stoi, to my wejdziemy do tej szkoły, wejdziemy do tego budynku i nie zamkniemy szkoły. No bo tylko można było zamknąć, już nic innego nie było. I słuchajcie, to wszystko się dzieje na zgłoszenie remontowo-adaptacyjne. Wyobrażacie to sobie. Trzeba było nawet z zewnątrz zrobić bardzo dużo prac, dlatego że musieliśmy również przyziemie przygotować do salek terapeutycznych, do szatni, do administracji, a przy budynku też nie mogą być blisko drzewa i o tym jeszcze powiem jako kolejny cud. Musieliśmy wysunąć ściany, żeby klasy miały taki metraż, który jest zgodny z przepisami. Tak? No, później budynek musiał być odebrany. Wszystko się dzieje na razie na zgłoszenie, słuchajcie. I zewnętrzne rzeczy. I słuchajcie, kolejna rzecz. Drzewa. Ktokolwiek zgłaszał wycięcie drzew, wie co to znaczy. Sąsiad na tej działce mówi, pani, ja 12 lat czekałem na wycięcie 2 drzew. Ja nie wierzę. Dlaczego wy wycinacie? Kto wam pozwolił? 40 drzew? Słuchajcie, kiedy nie chciał naczelnik tego wydziału dać nam zgody, a myśmy się dalej modlili, ale nie modliliśmy się, żeby zachorował, no ale poszedł na zwolnienie lekarskie. Słuchajcie, przyszedł ktoś inny i wyobraźcie sobie, że dał nam zezwolenie. Szybko, szybko wycinaliśmy te drzewa, bardzo szybko, żeby zdążyć, zanim tamten wróci. Słuchajcie, i to była rzecz, która była potwornie trudna. Suwnice kilkunastotonowe. Wiem, że macie też tu inżynierów, techników, więc wyobrażacie to. To był Instytut Elektrotechniki. Były robione tu przeróżne badania. I teraz wywieźć te suwnice, 3 ogromne suwnice, żeby konstrukcja budynku nie padła. Przyjeżdżało 12 firm, dopiero 12 firma i zaraz nawiążę do tego, kto był na czele tej 12 firmy. Każda z tych firm, kiedy przyjeżdżała, badała budynek, mówiła nie, nie decydujemy, budynek nie wytrzyma. Nie wytrzyma. I kiedy ta 12 przyjechała ekipa i kobieta przewodziła, mówi, o ludzie, jeszcze kobieta, o nie, w ogóle o czym my tu mówimy? Ona mówi, niech się pani nie boi, niech się pani nie boi, damy radę. Słuchajcie, nie wiem, 8 godzin, może 10, stałam przed tym budynkiem i modliłam się. Wyobrażacie to sobie? To jest coś niesamowitego dzisiaj, kiedy na to patrzę. Panie Boże, spraw, żeby wywożąc to, budynek nie rozpadł się. Panie Boże, spraw, budynek się nie rozpadł, oni wywieźli. Tak wygląda po wywiezieniu suwnic. Słuchajcie, to tak jakby bomba wpadła w budynek i jest lipiec. Jest już lipiec, we wrześniu musimy wejść do szkoły. Słuchajcie, główna firma budowlana, która miała 60 pracowników każdego dnia na budowie, główny właściciel mówi nie. Ja rezygnuję. ja nie postawię w tak krótkim czasie teraz sal, klatek schodowych, wind i mnóstwo różnych rzeczy. Ja tego nie zrobię. Panie Boże, no tyle rzeczy już się udało. I teraz co? I wyobraźcie sobie, otrzymuję telefon od któregoś rodzica, ja mam kogoś znajomego, on pływa gdzieś tam po oceanie, ale on powiedział, że dla takiego dobrego celu wróci do Polski. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, wrócił do Polski. Jeszcze stali nie było. Na stal wtedy czekało się długie miesiące, jak nie lata. Wszystko załatwił we właściwym czasie. Słuchajcie, jeszcze za bardzo małe pieniądze na dodatek. Jakie w tym czasie problemy? Słuchajcie, ten obrazek na dole to jest to, co czułam przez wszystkie miesiące. Tu miałam to słowo od Boga, będziemy bezpiecznie mieszkać, o błogosławieństwach, ale każdego dnia były rzeczy nie do pokonania po ludzku, więc chciałam się schować do mysiej dziurki. Ten obraz, schować do mysiej dziurki, dajcie mi wszyscy spokój, tylko w tej mysiej dziurce. Rodzice się bali, podjeżdżali pod budynek i strażnicy mówili, właściwie pod teren, bo pod budynek nie można było, strażnicy mówili, pani tam nie wejdzie, pan tam nie wejdzie, szukajcie innej szkoły, nie będzie tu żadnej szkoły, w żadnym wypadku, nie wierzcie w to. Nie było miejsca na rozmowy z rodzicami, aby przyjmować dzieci, więc w lesie na ściętych pieńkach siedzieliśmy, bo taki lasek był właśnie naprzeciwko, siedzieliśmy i rozmawialiśmy z rodzicami, słuchajcie. Na czerwono napisałam, główny kierownik budowy kategorycznie wzywa mnie do szukania innego miejsca. Każdego tygodnia, kiedy mieliśmy spotkanie z ekipą tych wszystkich specjalistów, około 30 osób, on mówi, pani dyrektor szuka innego miejsca, tu nie wejdziecie. Finanse, zaczęło się od 700 tysięcy, później 1,5 miliona, 3 miliony, 4,5. A ja dostaję słowo z Księgi Ageusza. Będzie złoto, wypełnią się twoje spichlerze, będzie, wierzę, będzie, ale skąd, ale jak? Nie możemy wziąć pożyczki, tak? Nie mamy zabezpieczenia. Przychodzi rodzic, który mówi, że prowadzi fundację. W ramach tej fundacji jest pewna osoba, z którą mogę rozmawiać i będzie można pożyczyć nieoprocentowaną pożyczkę. Zjawia się osoba, która zabezpiecza swoim nazwiskiem majątkiem tę pożyczkę. Słuchajcie, to były rzeczy, które jak słyszycie, sobie myślicie, bajki opowiada, ale wszystko było prawdą. Słuchajcie, i pozwolenie na budowę 12 lipca. W końcu możemy naprawdę budować. I zobaczcie na czerwono. Jadę odebrać pozwolenie na budowę i pani urzędniczka mówi, tak, ma pani, ale jednocześnie wstrzymanie. Okazało się, że cały teren objęty jest konserwatorem zabytków, o czym nikt mnie nie powiadomił. Płacz i zgrzytanie zębów, dzwonię do naszego kościelnego architekta. On mówi, słuchaj, taką sprawę miałem 2 lata w sądzie, wszystko wstrzymane. Ja mówię, słuchaj, no jak ja wstrzymam, no to szkoła zamknięta, pieniądze, które były, które pożyczyłam, już prawie wyszły, więzienie, już tylko więzienie. Nie? I słuchajcie, ta pani architekt, niezwykła osoba od Boga, jedzie do głównego konserwatora zabytków, po czym dzwoni do mnie, pani dyrektor, budujemy. To jest niemożliwe po ludzku. To jest po ludzku niemożliwe, dlatego o tym mówię. Chcę, żeby to świadectwo po prostu poszło. Boża łaska, zaczyna się prawdziwa budowa. Słuchajcie, już kilka dni przed wejściem dzieci do szkoły, w projekcie zupełnie inne wejście, to trzeba 2 tygodnie budować. Ja staję do tych moich architektów i rysuję i mówię, słuchajcie, robicie proste wejście tu. Tu dzieci mają wejść, tak? To, co jeszcze nieskończone specjalnymi płytami przeciwpożarowymi zasłaniamy, bo musi przyjść przecież odbiór, zanim wejdziemy do szkoły. Słuchajcie, jest już teren, jest plac zabaw, jest boisko, są ludzie dobrej woli, ludzie z ośrodka dla uzależnionych, którzy przyjeżdżają i pracują. Słuchajcie, przychodzą takie dary, tutaj to krzesło z tą kopertą, gdzie pastor przysłał mi 60 krzeseł, tak? Gdzie dzieci zbierały pieniążki, gdzie właśnie szwagier za darmo zrobił mnóstwo pracy i mnóstwo czasu poświęcił. I jest przeprowadzka, stoję i płaczę. Jest 3 września, pierwszy dzień szkoły. Słuchajcie, stoi moja ekipa budowlana i główny kierownik i płacze. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe, zaczynamy rok szkolny. Myślicie, że to koniec trudności, już bardzo przyspieszę? To nie jest koniec trudności, bo w tym dniu zaczynają się odbiory. I pewna organizacja bardzo nie chciała, abyśmy tam byli. Pomimo bardzo dobrej oceny pod względem PPOSZ i sanepidu. Wprawdzie PPOSZ kazał właśnie zasłonić jeszcze tą część, którą trzeba było jeszcze w ciągu miesiąca dobudować, ale mieliśmy na tyle już dużo wejść, że już dzieci bezpiecznie mogły być w budynku, ale odbiory i później oczekiwanie na zaświadczenia też trwają. I do końca września trzeba było złożyć dokumenty do Biura Edukacji, aby można było otrzymać znowu zgodę, to jest kolejna zgoda na nowe miejsce, aby subwencja od państwa mogła pójść za dziećmi. Już skrócę. Jest przedostatni dzień. Synod Kościoła, zawsze biorę udział w synodzie, płaczę przed Bogiem. Wie Boże, wszystko poszło. Mamy piękny budynek i teraz nie dostałam papieru, za którym idzie już właściwie zamknięcie szkoły. I słuchajcie, dzwoni do mnie rodzic ze Stanów, mówi, niech się pani nie martwi, wszystko jest odblokowane, pani jedzie do Biura Edukacji. Słuchajcie, to wszystko było do ostatniej minuty. Bóg się nigdy nie spóźnia. Do ostatniej minuty 30 września otrzymałam wszystkie papiery, wszystko, co było niezbędne, aby szkoła mogła istnieć. Piękne otwarcie, bo to było niesamowite świadectwo dla urzędników, których zaprosiliśmy. Dzieci uwielbiały Boga, pokazały, komu należy się chwała, dziś i na wieki. Od czegoś takiego do czegoś takiego w 5 miesięcy. Wiara poparta działaniem. Projekt na pewno nie na 5 miesięcy. Problem z podpisaniem umowy, wycięcie drzew, suwnice, konserwator. Urząd Architektury powiedział w życiu, tu nie będzie szkoły, nie damy zezwolenia jeszcze, a już wydaliśmy dużo pieniędzy wtedy. Pożyczka, odbiory, rodzice. Tyle było rzeczy, które po ludzku miały sprawić, że powinnam zrezygnować. Dlatego tak bardzo dziękuję Bogu za to, że On ma szczególną miłość do dzieci. Tutaj jeszcze dodam, jedna osoba ze mną w tym wszystkim walczyła, dyrektor przedszkola Monika. Dwie kobiety. Ja na co dzień, ona jeszcze dochodząca. I chcę, osoby, które będą chciały, będą mogły wziąć książkę Cud Samuela, książeczkę. Było tak w moim sercu takie wielkie pragnienie, aby dokładniej to wszystko opisać. Aby innym to służyło po prostu ku wierze. Położyłam w recepcji, będziecie mogli sobie wziąć. I na koniec będziecie mogli zobaczyć jeszcze filmik. Dziękuję bardzo za to, że mogłam mu służyć. Dziękuję, pastorze.
Chwała Bogu. Moi drodzy, kiedy słyszy się takie opowieści, to dla mnie trochę taka historia jak człowieka, który opowiada innym, jak przeżył pluton egzekucyjny. I skoro on stoi, to znaczy, że przeżył i było wszystko dobrze. Ale kiedy stał przed tym plutonem, to jego serducho, podejrzewam, że wybijało niesamowite rytmy. Ja pamiętam moją żonę, która nie spała nocami. Ja zasypiałem, ona nie spała. Sorry. O, dobra. Niezwykły czas. Dobra. Na początku chciałbym oddać chwałę Bogu za was. Za waszą społeczność. Wczoraj, moi drodzy, kiedy moja żona miała spotkanie z nauczycielami, ja mogłem patrzeć na rangersów, brać udział w spotkaniu męskim i posłuchajcie, widziałem w was życie. Widziałem w was życie. Żyjący Kościół. I moje serce rosło. Cieszyłem się, kiedy was widziałem. A dosyć często jestem u was, co prawda nie widzicie mnie, bo jestem online. Lubię słuchać waszego pastora i lubię być nauczanym przez niego. Mamy także niezwykłe wspomnienia z czasu konferencji, która była u was w czerwcu. I mamy taki obraz niezwykły was, kiedy w niedzielę po tym wszystkim wypełniliście tą scenę i mogliśmy oglądać taką olbrzymią ilość wolontariuszy. Nie mieściliście się na tej scenie. Tyle serc przyłożyło swoją rękę do tego, abyśmy mogli przyjechać i abyśmy mogli się cieszyć Słowem. Nie wiem, czy pamiętacie, jak wielką owację zebraliście. Podejrzewam, że byliście głośniej nagradzani niż ci, którzy usługiwali. Jesteście niezwykli. Tak, a po tych słowach chcę wam powiedzieć temat mojego kazania. Grzech niewiary. A zanim gdzieś przełożycie szybko swoje komórki w głowach na inny temat albo skierujecie swoje nogi w stronę drzwi, to chciałbym wam powiedzieć o pewnym artykule, który czytałem niedawno. To jest artykuł, amerykański artykuł, który dotyczył jednego z kandydatów na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. I napisano o nim, że jest człowiekiem, który mówiąc o rzeczach dobrych, mówi rzeczy złe. Ja chciałbym, mówiąc w temacie złym, mówić do was rzeczy dobre. Kiedy słyszymy słowo grzech, to z reguły widzimy kamienne tablice i na nich napisane: nie cudzołóż, nie kradnij, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani żadnej rzeczy, która jest jego. Ale to nie jest ten grzech, o którym chcę mówić. Kiedy patrzymy na to, jakie słowo greckie jest użyte i tłumaczone na polski jest tłumaczone na słowo grzech, to słowo znaczy chybić celu, nie osiągnąć celu. I też z reguły, kiedy myślimy o chybieniu w takim bardzo ogólnym życiu, w ogólnym temacie, myślimy o człowieku, który próbuje przeskoczyć z dachu na dach i nie udaje mu się. Spada w dół, chciał do nieba, wylądował w piekle. Ale to też nie jest ten temat, to też nie jest ten grzech, o którym chciałbym dzisiaj mówić. Posłuchajcie, nieraz zdarza się, że idziemy po schodach i kiedy jesteśmy obolali, zamyśleni albo nie znamy tych schodów, za nisko stawiamy nogę, potykamy się i zdarza się tragedia. Nieraz, kiedy jemy coś i chcemy jednocześnie, jedząc, zrobić wdech, mała kolizja i ani nie jemy, ani nie oddychamy, krztusimy się, chybiamy celu. Moi drodzy, chcę mówić o takim chybieniu celu, o takich naszych potknięciach, które nie burzą całego naszego życia i nie sprawiają, że nagle wszystko się kończy. Ale chcę mówić o takich chybieniach, które nieraz sprawiają, że nie osiągamy tego, co jest dla nas, dla mnie i dla ciebie. Gdyby chcieć powiedzieć o człowieku, który przeżył coś takiego, to chciałbym wam pokazać Mojżesza. Nikt z nas nie powie, że Mojżesz nie przeskoczył na drugi dach, nie osiągnął nieba. Kiedy czytamy historię z Góry Przemienienia, to widzimy tam i Mojżesza, i Eliasza, którzy rozmawiają z Panem Jezusem. Na pewno osiągnął cel. Ale jest historia, której na pewno się wstydził w swoim życiu. Był taki czas, kiedy ponownie Żydzi zapragnęli wody. I znowuż przyszli do niego i mówili, chcemy pić. Mojżesz przyszedł do Boga i mówi, oni chcą pić, zrób coś. I Bóg mówi, Mojżeszu, powiedz do tej skały, aby wydała wodę i woda wypłynie. Mojżesz był człowiekiem, o którym my wiemy, że nie był zbyt wymowny. A dodatkowo kiedyś już stuknął w skałę i z tej skały popłynęła woda. I poszedł na skróty. I zamiast powiedzieć, stuknął, woda wypłynęła. Ale on usłyszał od Boga, ponieważ mi nie zaufałeś. Mojżeszu, ponieważ mi nie zaufałeś, ty i Aaron nie wejdziecie do ziemi obiecanej. To jest szaleństwo, wyobraźcie sobie. Ani nie upił się, nie zdradził, nie zrobił nic, co by w naszych oczach byłoby grzechem. Nic. Był porządny, był tym, który ciągle szedł z przodu, był tym, który był pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. I taka była chostka. Nie zaufałeś mi. Nie wszedł do Kanaanu. Posłuchajcie, jest inna historia, którą chciałbym wam powiedzieć z Nowego Testamentu i ona dotyczy życia Filipa, tego, który poszedł na pustynię. A moment, kiedy ktoś w ramach ewangelizacji wyprowadza człowieka na pustynię, wyobraźcie sobie, że przychodzi do was Duch Boży i mówi, chodź pójdziemy w najciemniejszą czeluść lasów tutaj i pójdziemy tam na ewangelizację. Chodź pójdziemy w ten, gdzie prędzej spotkasz niedźwiedzia lub jakiegoś łosia lub jelenia i tam będziesz ewangelizował. Jak wielu z nas by powiedziało, oczywiście, już się ubieram. Nasz rozum by powiedział, to szaleństwo. Chodźmy na ulicę, na plac. Ale zobaczcie, Filip poszedł na pustynię i spotkał eunucha, niezwykłego eunucha. Eunucha, który ważną był postacią na dworze królowej. I kiedy on się nawrócił, jest to początek, posłuchajcie, jednego z pierwszych kościołów narodowych. Wielkich kościołów, które potem rozwinęły się w jeszcze potężniejszy kościół. Zobaczcie, co to znaczy posłuszeństwo i nieposłuszeństwo. I kiedy dzisiaj mówię, będę mówił o grzechu, to nie chcę, żebyście myśleli, że mówię o pijaństwie, o zdradzaniu żony, nie wiem, o kłótni, o biciu. Nie, nie o tym. Ale chcę wam powiedzieć, że istnieje pojęcie grzechu, który mówi o braku zaufania, braku oddania swojego życia Bogu i chybieniu swoim życiem a takiego celu, który dla ciebie wyznacza Bóg. Posłuchajcie, gdzie byłbym dzisiaj, gdyby nie to, że pewnego dnia pewien człowiek był posłuszny woli Bożej i przyszedł do szpitala i pracował razem ze mną, młodym, rozgadanym, takim chłopskim filozofem, który miał fibździ-mibździ w głowie i nikt do niczego nie mógł go przekonać. Ale obok mnie pojawił się młody chłopak, który w ogóle nie dyskutował, ale był niezwykły w swoim życiu, bo czytał Biblię, do wszystkich się uśmiechał, wszystkim pomagał. Nie można było z nim dyskutować, bo nie dyskutował, ale jednocześnie zmieniał wszystko swoim życiem. Co byłoby z moim życiem, gdybym go wtedy nie spotkał? Co byłoby z życiem, których spotkaliśmy? Co byłoby z życiem ludzi, których my spotkaliśmy w czasie naszej pracy w Gubinie? Narkomanów, alkoholików. Gdzie oni by byli? To jest pojęcie grzechu, o którym chciałbym, abyście cały czas myśleli, kiedy będę mówił dalej. Grzech niewiary. 11 rozdział listu do Hebrajczyków mówi, że każdy, kto przychodzi do Boga, musi uwierzyć w to, że On istnieje i że nagradza tych, którzy do Niego przychodzą. Posłuchajcie, to Słowo Boże mówi, każdy, kto do Niego przychodzi. On nie mówi o niewierzących z tamtej strony płotu. On mówi o ludziach, którzy przychodzą tu. Tu, o mnie i o tobie. I mówi o tym, że nie wystarczy, że przyjdziesz. Nie wystarczy, że jesteś. Ale musisz uwierzyć w to, że On istnieje. I że nagradza ciebie za to, że tutaj jesteś i oddajesz Mu swoje życie. Słuchajcie, to jest banał i każdy z was może powiedzieć, że to normalne. Ale ja w moim życiu spotkałem ludzi, którzy usługiwali, byli ludźmi usługującymi, mieli swoje żony, mieli swoje dzieci i nagle spotykali inne kobiety. I mówili, wow, człowieku, to jest miłość, która zmienia moje życie. Ja na nowo żyję. Ta kobieta sprawia, że mi się na nowo chce żyć. A ja mówię, zaraz, moment. Ja nie spotkałem nigdzie w Biblii czegoś takiego, że możesz z powodu swojej miłości zostawić swoją żonę, możesz zostawić swój dom i dalej być z Bogiem. Znam taki fragment, który mówi, że jeżeli kobieta albo mężczyzna są niewierzącymi i nie chcą mieć kontaktu, nie chcą wytrzymać kontaktu ze swoim małżonkiem wierzącym, to Bóg pozwala odejść. Ale nie znam takiego słowa, które mówi, że możesz zamienić sobie swojego małżonka, bo trafiłeś na lepszego. I słuchajcie, możesz zapytać się, gdzie tu jest kwestia wiary w tego Boga. Odpowiedź jest prosta. Taki człowiek musi wybrać, kogo bardziej kocha. Boga czy tą kobietę. Czy ważniejsze jest dla niego to, aby być jednością ze swoim ojcem i nie pozwolić na to, aby nic go nie okradło z łaski i błogosławieństwa. Czy też zamienić to, co Bóg mu oferuje, na coś, co jest przemijające, byle jakie, ziemskie. To mam na myśli, kiedy mówię o niewierze. Nie myślę o tym, że jesteś człowiekiem albo że my jesteśmy ludźmi, którzy mają w ogóle gdzieś daleko Boga od swojego serca i w ogóle nie chcą się Nim zajmować. Ale kiedy mówię o niewierze, to mówię o tym, że jesteśmy często ludźmi, którzy tak naprawdę nie ufają Bogu i nie dopuszczają do siebie, że On może coś naprawdę zmienić w naszym życiu. To rozumiem, kiedy mówię to pojęcie grzech niewiary. I teraz przejdę do właściwego kazania. Od wielu lat jesteśmy w Kościele i posłuchajcie, był czas w moim życiu, kiedy byłem na końcu, kiedy byłem w środku, kiedy byłem z przodu. Był czas, kiedy ciągnąłem ludzi, wspierałem. Był czas, kiedy mnie ciągnięto i wspierano. I wiem, że Kościół tak naprawdę dzieli się na dwie grupy ludzi. Pierwsza grupa to ci, którzy są przy drzwiach, którzy całe życie walczą o to, aby nie zginąć, aby nie upaść, aby nie wylecieć poza Kościół. Tak naprawdę całe życie i wszystko, co robią, to jest trzymanie się drzwi, aby świat ich nie wywiał. Wstawanie, przewracanie się, wstawanie, przewracanie się. I jest grupa ludzi, którzy idą drogami Królestwa Bożego i korzystają z tego wszystkiego, co Bóg przygotował dla ludzi w Jezusie Chrystusie na ziemi. I to, co to kazanie, które mówię, to słowo, które mówię, to jest dla tych, którzy są przy drzwiach. To jest słowo dla tych, którzy są być może zmęczeni ciągłym upadaniem, ciągłym wstawaniem. Są zmęczeni szarością takiego kościoła. Są zmęczeni ciągłym zadawaniem sobie pytania, czy to wszystko, czy nie ma nic więcej. Kiedy człowiek przychodzi do kościoła, to zawsze słyszy to, co usłyszał bogaty młodzieniec, kiedy spotkał Pana Jezusa. Mówił o tym Marek w 10 rozdziale. Znacie tą historię, więc tylko przeczytam jego koniec. Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością i rzekł: jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. Jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. Posłuchajcie, ludzie przychodzą do kościoła dlatego, że mają potrzeby. Nie przychodzą dawać, ale przychodzą brać. Potrzebują miłości, potrzebują uzdrowienia, potrzebują pokoju do swojego serca. Potrzeba czegoś przyciąga ludzi do kościoła, bo ufają w to, że kiedy przyjdą do Boga, to Bóg im coś da. I nagle, kiedy przychodzą do kościoła, to słyszą zaraz potem to słowo, które usłyszał ten bogaty młodzieniec. Rozdaj wszystko, co masz. Może inaczej, zrezygnuj ze wszystkiego, co masz. Chodź i naśladuj mnie. Kiedy byłem młodym chrześcijaninem, kiedy zaczynałem moją drogę za Chrystusem, a bardzo popularna była książka Szakariana, Najszczęśliwsi na świecie. I tam był taki opis, jak ten gościu, jak ten brat modlił się i Bóg uchronił jego wielką oborę od choroby. I ten człowiek był takim, o cokolwiek się pomodlił, to otrzymywał. I ja miałem taki obraz chrześcijaństwa. Panie, jaki Ty jesteś dobry. Cokolwiek, o cokolwiek Cię poproszę, to mi dasz. Nie ma nigdzie lepszego życia. Panie, o cokolwiek Cię poproszę, Ty zaspokoisz moją potrzebę. A tutaj bęc. Jeżeli chcesz pójść, zrezygnuj ze wszystkiego. Jak ze wszystkiego? Ja mam rzeczy, którym ufam. Mam pewne sprawy, które są dla mnie takim gwarancją, dającą mi poczucie bezpieczeństwa. Mam mój majątek, mam moją wiedzę, mam moich przyjaciół. Oni sprawiają, że moje życie ma sens. I to wszystko sprawia, że jestem bezpieczny, że mam dom, nie muszę się martwić, że będę bez domu. I nagle słyszę, zrezygnuj z tego wszystkiego. To jest szaleństwo. Ale posłuchajcie, to jest ten pierwszy moment, gdzie się pojawia grzech niewiary. Jeżeli będziesz stał w drzwiach kościoła i będziesz oglądał się ciągle na to, co zostawiasz, na swój majątek, na swoją pozycję zawodową, na swoich przyjaciół, na swój dom, to tak naprawdę chybiasz celu. I twoja niewiara sprawia, że po raz pierwszy nie otrzymasz to, co Bóg dla ciebie przygotował. Ja wiem, bo tego doświadczyłem, posłuchajcie, że kiedy Bóg mówi, wyrzuć ze swoich rąk to, co masz, to nie mówi po to, żebyś był ubogim, ale po to, żeby dać ci coś więcej tego, co dla ciebie przygotował. Bo jeżeli nie opróżnisz swojego życia z rzeczy zbędnych, to nie będzie tam miejsca dla tego, co jest Boże. Jeżeli nie odsuniesz spod swoich nóg starych fundamentów, starej skały, to nie będziesz mogła stanąć na nowej skale. Nie będziesz mogła zaufać, nie będziesz mógł mu zaufać na nowo i rozpocząć budowę swojego życia. Posłuchajcie, i to jest pierwszy grzech niewiary, który sprawia tak często, że ludzie nie idą dalej i zostają przy drzwiach. Dlatego, że gdzieś w ich głowach jest zaufanie do tego, że przecież tyle lat robiłem to, tyle lat tak żyłem, tyle razy to dawało mi gwarancję, że wstanę i będę spokojnie żył. Nie odejdę od tego za daleko, żebym mógł zawsze wrócić, żebym mogła wrócić. A Bóg mówi, chodź, ja Cię zapraszam ze mną na niesamowitą podróż. Zapraszam Cię na fascynującą podróż. Słyszeliście przed chwileczką tą historię. Posłuchajcie, tego wszystkiego nie da się opowiedzieć. Tego, jak to wyglądało. Tego, jak to było. Gdybym wam opowiedział historię, jakie przeżywaliśmy, kiedy pracowaliśmy wśród alkoholików, narkomanów. To są rzeczy niebywałe. Kiedy patrzę na moich przyjaciół, z którymi mogłem współpracować, kiedy patrzę na to, jak Bóg zmieniał ich życie, to są historie na książki. I grzech niewiary często ludzi w kościele okrada z tego. Bo chybiają celu. Nie pozwalają, aby Boży plan dla ich życia wypełnił się, bo nie są gotowi Mu zaufać. Nie wierzą Mu. Ale kiedy ludzie zdecydują się pójść za Bogiem, to zdarza się w ich życiu coś, o czym mówi Paweł w liście do Rzymian. W 5 rozdziale listu do Rzymian Paweł mówi tak. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję, a nadzieja nie zawodzi. Posłuchajcie, a nie tylko to, chlubimy się też z ucisków. Kto przychodzi do kościoła po to, aby zacząć przeżywać doświadczenia, przeżywać ucisk? My w naszej zachodniej cywilizacji tak często powtarzamy, że chrześcijaństwo to jest prosta, łatwa droga, że Bóg nas od wszystkiego ochroni i wszystko nam da. Ale ja się zawsze zastanawiałem, jak ta teologia pasuje do życia ludzi w Chinach, w Indiach, na Bliskim Wschodzie, gdzie sama deklaracja chrześcijaństwa często kosztuje ich utratę wszystkiego. Wyrzucenia z domu. Zawsze zastanawiałem się, jak Watchman Nee mógł myśleć sobie o takiej deklaracji, że wszystko będzie proste, łatwe i przyjemne, kiedy spędzał ostatnie lata swojego życia w więzieniu. I ja wiem, że jeżeli ktoś chce nauczyć się o Bożej wierności, jeżeli ktoś się chce nauczyć Bożego zaufania, nie ma innej drogi jak doświadczenie, jak nieraz ciemna dolina, jak taki czas, kiedy nagle wszystko zostaje zabrane z twoich rąk i jedyne, co możesz zrobić, to szukać zaufania w Bogu. Szukać tego, który pomoże ci przejść, doświadczyć Jego obecności, doświadczyć Jego mocy. Posłuchajcie, wyobraźcie sobie Izrael, który wychodzi z Egiptu. Oni dostają obietnicę. Oto daję wam ziemię obiecaną mlekiem i miodem płynącą. Autostrada do lepszego życia. Wychodzą i po kilku dniach pierwsza przeszkoda. Morze głębokie, a z tyłu słychać rydwany. I zaczynają narzekać. Koniec obietnicy i koniec zaufania. Chłopie, po coś ty nas wyprowadził z tego Egiptu? Czosnek, cebula były takie dobre. Mojżesz przychodzi, płacze, Bóg otwiera morze. O, jaki Bóg jest dobry. Wychodzą, przechodzą. Za daleko nie dochodzą, bo nagle brzuszek ściska i mówią, głodni jesteśmy. Potem mówią, chce nam się pić. Same kłopoty. Oni idą i cały czas oglądają się za siebie i mówią, jak źle zrobiliśmy, że wyszliśmy. Posłuchajcie, ale potem przychodzą do Kanaanu. Wchodzi tych 12 wysłańców, posłańców, zwiadowców. 10 mówi, nie ma takiej opcji, żebyśmy tam weszli. Takie ludzie, takie pały mają. Mury to nie obejdziesz. Uciekajmy. A 2 mówi, Bóg z nami, nie ma problemu. Ani taki wielki, ani taka pała, ani taki mur. Idziemy. Jak myślicie, co sprawiło, że w tych 2 była taka wiara? Ja wierzę w to, że oni oglądali Boga, który przeprowadził ich przez Morze Czerwone. Boga, który dał im przepiórki, Boga, który dał im wodę ze skały. I oni wiedzieli, że nic ich nie zatrzyma. Że nie ma nikogo, kto może ich zatrzymać, bo Bóg jest z nimi. Posłuchajcie, ci ludzie musieli przejść także takie doświadczenie. Bo wyobraźcie sobie, oni potem weszli do Kanaanu. Stanęli pod murami Jerycha i Bóg mówi, nie powiedział, szykujcie drabiny, maszyny oblężnicze, miecze na ostrze. A on mówi, bierzcie się za okrążanie miasta. Chodzili dookoła, słuchajcie, to było szalone. Ale Bóg powiedział, chodźcie dookoła. I oni chodzili. Jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień. Chodzą i nic, siódmego dnia wszystko runęło. Zaufanie, posłuchajcie. Zaufanie do Boga zdobywa się przez przejście ciemnej doliny. Nie tak dawno zastanawialiśmy się z Elą, dlatego że ona jak ta osoba, która lubi kłopoty i zawsze lubi różne sprawy, ona nie lubi siedzieć w domu, inny jej projekt. I mniej więcej rok temu coś nie poszło po jej myśli. Ona chciała inaczej, stało się inaczej. I kilka dni temu dziękowaliśmy Bogu, że się stało tak, jak się stało, a nie tak, jak chciała Ela. Bo jakby się tak stało, jak ona chciała, to byśmy mieli jeszcze większe kłopoty niż mamy. Słuchajcie, to jest kwestia ciemnej doliny. A ja wiem, że kiedy wchodzę w ciemną dolinę, która nie jest spowodowana moim grzechem, doliny, która nie jest spowodowana moim nieposłuszeństwem, moją drogą i moim wyborem, ale wiem, kiedy wchodzę do doliny ciemnej, która jest częścią mojej drogi za moim Panem, to ja dzisiaj mam tą pewność, że niech się wali, niech się pali, On rozwiąże ten problem. Nieważne jak, ale On rozwiąże ten problem tak, że ja będę szczęśliwy i ja będę bezpieczny. I posłuchajcie, ludzie w Kościele, my bywamy okradani z takiej nauki zaufania, takiej nauki ufności z powodu grzechu, niewiary. Brakuje nam ufności Bogu, że to, co przed nami otwiera, jest celem dla mnie i dla Ciebie. Pomyślcie sobie, jak ile razy wam się zdarzyło w życiu, że Bóg powiedział, idź tam, zrób to, chcę, żebyś czynił to, albo posyłam cię do tamtej służby. Słyszeliście to w swoim życiu? Na pewno słyszeliście, tylko teraz nie chcecie tego powiedzieć. Ja mam taką teorię, taka mała dygresja. Wierzę, że zapłata za nasze życie od Boga uzależniona jest od tego, na ile procent w naszym życiu wypełnimy powołanie, do którego zostaliśmy przeznaczeni. I to nie jest ważne, czy zostałeś powołany przez Boga do tego, żebyś otwierał drzwi w kościele. Czy zostałeś powołany do tego, abyś głosił kazanie. Nie jest istotne, do jakiej pracy zostałeś powołany, powołana. Istotne jest to, ile serca w to włożyłeś i na jaki procent wykonałeś tą pracę. A więc zobaczcie, to nie jest istotne, czy ktoś będzie na ciebie patrzył, czy nie. Powołanie, które Bóg ci daje, jest częścią twojego życia, za które odbierzesz zapłatę. Nie pozwól, ażeby grzech niewiary okradł cię z tego, co dla ciebie Bóg przygotował. I jest jeszcze trzecia rzecz, o której chciałbym wam powiedzieć. Najpiękniejsza. Paweł zapisał to w liście do Efezjan. A w drugim rozdziale mówi tak. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Słyszycie to? Hej, jesteście niezwykli. Jesteście niezwykli dlatego, że w Jezusie Chrystusie jesteście niebiańscy. Paweł mówi tak na początku tego listu do Efezjan. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za nas i za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Kościele, posłuchajcie to, co mówi Paweł. Paweł mówi, i modlę się o to, aby Kościół zobaczył, jak potężny jest, jak święty jest, jak ważny jest dla Boga, jak wielką Bóg ma miłość dla Niego, jak wspaniałe rzeczy przygotował dla swojego Kościoła. I mówi nie, i to nie, tego nie mówi do ludzi, których spotkał na rynku, ale mówi do Kościoła i mówi, kiedy patrzę na was, kiedy widzę waszą miłość, kiedy widzę wasze zaangażowanie, modlę się o to, żebyście jeszcze bardziej mogli zobaczyć i poznać Boga. Modlę się o to, aby oczy wasze mogły oglądać chwałę niebios jeszcze mocniej, bardziej i wyraźniej. Grzech niewiary okrada Kościół z tego. Grzech niewiary sprawia, że jesteśmy często przybici, ograniczeni, tacy zasmuceni samym sobą. Ostatnio z Norwegii przyjechała do Polski nasza koleżanka. Wróciła do Polski. Jechaliśmy z nabożeństwa wieczornym metrem. Nie ma wtedy za wielu ludzi. I przez metro szedł taki muzyk. On taki muzyk tam, coś cymbalił, coś tam mruczał pod nosem. Widać było, że był trochę naćpany. Stoimy we trójkę i Ania mówi, pobłogosławimy go w imieniu Jezusa Chrystusa. Ja mówię, naćpany gościu, co tym? Pobłogosławimy go? Tak, ona mówi, dobra, to ja go pobłogosławię. I błogosławię ci w imieniu Jezusa Chrystusa. On tak spojrzał, podziękował. Ale posłuchajcie, w niej jest coś niezwykłego, dlatego że ona ma świadomość tego, kim jest i co ma. Ona nie boi się, bo ona wie, że Bóg dał jej tak wiele, że może dzielić się tym, co otrzymała z tymi wszystkimi ludźmi, którzy są wokół niej. Ona jest osobą, która doświadczyła tego, co Paweł pisze w liście do Efezjan. I co jest darem dla każdego z nas? Co jest przygotowane dla każdego z nas. Posłuchajcie, Bóg chce, abyśmy widzieli to królestwo, które dzisiaj jest moim i Twoim udziałem. Twoją i moją wielkość w tym królestwie. I to, co my mamy, co możemy dać temu światu. Co jest w Jezusie Chrystusie przez Ducha Świętego dane mnie i Tobie. Nie pozwólmy, aby grzech niewiary nas okradł. Nie pozwólmy na to, aby to było wspomnienie w jakiejś książce przeczytane albo, nie wiem, jakieś wyobrażenie, które niemalże jest mityczne w Kościele. To wam przywiozłem. To wam chcę złożyć na wasze ręce. I jak w środę kończyliśmy takie rozważanie psalmu 23, godzina gadania, a taki jeden brat tak siedzi i mówi, no właściwie nic nowego nie powiedzieliście. I ja mam świadomość, że być może nic nowego wam nie powiedziałem. Ale wierzę, że jest taka złota zasada, powtarzanie jest matką nauki. A z własnego życia też wiem, że w zależności od tego, co przeżywasz i gdzie jesteś, tak inaczej odbierasz słowo. A na sam koniec już naprawdę chcę wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Siedziałem tutaj i gdzieś Duch Boży kładł mi to na serce. Mam przywilej bycia przyjacielem Marcina Tyburczego. To jest taki chłopak, który gra, śpiewa w więzieniach, w domach dziecka. Kiedyś byliśmy na ewangelizacji, właściwie ja byłem z nim na ewangelizacji, na ulicy Brzeskiej na Pradze. Nie znacie Warszawy, ale to taka Brzeska to taka najgorsza z ulic. Na Pradze była kiedyś. A tam kiedyś nasz znajomy spytał się o adres, to gościu mu powiedział 20 zł. On powiedział, a to dziękuję, on powiedział za późno. I to jest taka ulica. I kiedy byliśmy na tej ulicy, słuchajcie, i on śpiewał, głosiliśmy Ewangelię, obrzucili nas jajami. Jaja leciały, wiesz, tak, leciały przez dom, bo tam była blisko policja, więc oni nie rzucali bezpośrednio. Jajka leciały na nas. Ale jak przyszliśmy za tydzień, to ci ludzie, którzy w nas rzucali jajkami, przyszli i przybili mu piątkę. Wiecie, to było niesamowite, kiedy tacy ludzie przyszli i przybijali mu piątkę. Okazało się, że oni zobaczyli gdzieś skontaktowali się ze swoimi znajomymi i usłyszeli tego, o tym, co on robi. Nie tylko co mówi, ale co robi. I ci ludzie przyszli, słuchajcie, to było niesamowite. Nam nie dawali ręki. Oni przyszli tylko do niego. I chcę wam powiedzieć, że w naszym życiu nieraz jest tak, że lecą na nas jaja. I świat robi dziwne rzeczy. Ale w momencie, kiedy zobaczy na nasze życie, to przyjdzie i przybije ci piątkę. Niech Bóg będzie uwielbiony w tym wszystkim. Amen.